Czas nagli, już jest po 15. Drodzy Państwo, proszę o chwilę uwagi. Drodzy Państwo, szanujemy wszystkich czas. Otwieram 31. sesję Rady Gminy. Witam bardzo serdecznie Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Panią Asystent, Dyrektorów i Kierowników Jednostek, Sołtysów, Państwa Radnych oraz Mieszkańców. Stwierdzam prawomocność naszych obrad na 15 radnych, 15 obecnych. Przedstawię Państwu porządek dzisiejszych obrad. I tak punkt pierwszy, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Punkt czwarty, interpelacje i wnioski radnych. Punkt piąty, zapytania sołtysów. Punkt szósty, informacja o stanie dróg w gminie i przygotowanie do okresu zimowego. Punkt siódmy, podjęcie uchwał. Podpunkt pierwszy, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja obejmującego fragment wsi Gardeja przy ulicy Gruziąckiej. Podpunkt drugi, w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Podpunkt trzeci, w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Gardeja za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarowym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Podpunkt czwarty w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody i za zrzut ścieków do oczyszczalni na terenie gminy Gardeja. Podpunkt piąty w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2004 rok. Podpunkt szósty o zmianie uchwały nr 22/128/2012 Rady Gminy w Gardeji z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2013 rok. I podpunkt siódmy o zmianie uchwały nr 22/127/2012 Rady Gminy w Gardeji z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja. Punkt ósmy, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt dziewiąty, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Punkt dziesiąty, odpowiedzi na zapytania sołtysów. Punkt jedenasty, zapytania i wolne wnioski. Punkt dwunasty, zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś by chciał z Państwa zgłosić jakieś poprawki do porządku? Nie widzę. Tutaj nie przedstawiłem jeszcze tutaj gościa, który jest z nami. Jest to pan Adam Jóźwiak z Ekoinicjatywy, który tutaj, my tu byliśmy, spotkaliśmy się z nim na komisji, ale ten pan tutaj chciał również przedstawić swoją działalność, również i sołtysą i tutaj państwa kierownikom i dyrektorom. Jeżeli Państwo nic nie wnosicie do porządku obrad, ja poproszę tutaj Pana Adama do mównicy, aby przedstawił tutaj króciutko to, co ma nam do zaoferowania.
I mówić teraz. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Adam Jóźwiak, jestem członkiem Stowarzyszenia Ekoinicjatywa, którego nazwa pewnie nie jest obca. Mam przyjemność współpracować z Państwa gminą w programie Drogi dla Natury, o którym zaraz opowiem. Dlaczego Państwu będę zabierał dzisiaj czas? Dlatego, że Państwa gmina jest gminą wyjątkową w skali Polski. Może regionalnie w tym aspekcie, o którym będę mówił, Możemy znaleźć pewnie kilka albo kilkanaście gmin podobnych, aczkolwiek te gminy całe wyróżniają się w skali Polski obecnością alei przydrożnych i to bardzo pięknych alei przydrożnych, a program Drogi dla Natury tych właśnie alei przydrożnych dotyczy. Dlaczego taki program i dlaczego warto o tym słuchać i dlaczego Państwu będę dzisiaj zabierał czas? Dlatego, że te aleje są elementem trudnym w ostatnim czasie w Polsce również. Wiele takich alei przydrożnych, wiekowych często, niestety zakończyło swoje życie w związku z modernizacjami drogowymi przede wszystkim, które w dużych ilościach w naszym kraju w ostatnim czasie, przy ostatnim dziesięcioleciu się dzieje takich modernizacji. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie w dwóch, trzech zdaniach opowiedzieć coś na temat alei. Temat alei jest w ogóle tematem bardzo szerokim, tak jak drogi są długie, tak i o alejach można by mówić bardzo długo, jako że aleje są tematem bardzo złożonym, tematem zakorzenionym dobrze w historii, w kulturze, a przy okazji jeszcze w przyrodzie, jako że aleje, czy dobrze mnie słychać, czy jest pogłos? Bardzo dobrze. Aleje są elementem, który powstał w wyniku działania człowieka i działania przyrody. To znaczy ludzie aleje posadzili, a przyroda dała wzrok i dlatego te aleje dzisiaj mogą cieszyć nasze oko. Każdy z nas, niektórzy z nas się tutaj urodzili, a niektórzy tu się wychowywali, a niektórzy, tak jak ja na przykład, przyjechali na tę ziemię niedawno. Wszyscy, myślę, że wszyscy, mam taką nadzieję, że wszyscy, lubimy krajobraz, który jest wokół nas. I cieszymy się tym krajobrazem, który wokół nas występuje, a ten krajobraz jest tymi alejami pocięty dosyć znacznie. Gdybyśmy wyobrazili sobie krajobraz bez zadrzewień śródpolnych, bez tych alei, których w Państwa gminie jest wiele, myślę, że ten krajobraz byłby dużo uboższy. Dużo uboższy na pewno estetycznie. Oczywiście, moglibyśmy powiedzieć, że aleje nie przynoszą nam żadnego zysku ekonomicznego wprost, aczkolwiek czy zysk ekonomiczny jest jedynym zyskiem, jaki możemy otrzymać. Na pewno prawo do pięknego krajobrazu jest też prawem, które przysługuje każdemu człowiekowi, jak mówi o tym porozumienie europejskie na temat krajobrazu. W tym momencie toczą się obrady na temat ustawy krajobrazowej, o czym Państwo też pewnie wiecie. Jest prezydencka inicjatywa ustawodawcza na temat ustawy krajobrazowej, na temat ustawy, która ma chronić krajobraz, która ma chronić przestrzeń publiczną. Bo tak jak przystanek autobusowy, czy znak drogowy, czy już to nawet drzewo rosnące w parku jest własnością publiczną, tak i piękny krajobraz jest własnością tych wszystkich, którzy w tej gminie mieszkają i ma tychże mieszkańców cieszyć, bo te drzewa w gruncie rzeczy w tym celu były posadzone dawno temu. A dawno temu faktycznie były posadzone, bo drzewa, którymi cieszymy się dzisiaj, te starodrzewia, których na terenie Państwa gminy występuje przeszło 100 kilometrów takich starodrzewi przydrożnych można znaleźć, te drzewa były posadzone 100-150 lat temu. Były posadzone przez poprzednich zarządców tej ziemi, jeszcze za czasów niemieckich, a niektóre z drzew, które rosną tutaj u Państwa na terenie gminy, pamiętają pewnie jeszcze czasy pierwszych nasadzeń, czyli początków XVIII wieku. Egzemplarze 200-250-letnie drzew można na terenie Państwa gminy przy drogach znaleźć. Czasem jak się ogląda duże drzewa pomnikowe gdzieś w parkach, w dużych miastach, czasem w arboretach, ogląda się wielkie drzewa, wielkie grube drzewa pomnikowe. Niemało takich drzew stoi na terenie Państwa gminy, które można by też na każdym z nich przybić tabliczkę z zielonym orzełkiem i nazwać to drzewo pomnikiem przyrody, bo faktycznie drzewa przy drogach są bardzo wiekowe. Drzewa kiedyś były nasadzane w innym celu niż one są postrzegane dzisiaj. Kiedyś drogi były dla pojazdów, które się nimi poruszały, czy dla poczty, czy dla wojska, czy dla ludzi w końcu, którzy tymi drogami podróżowali. Drzewa miały służyć do tego, żeby zacieniać w lecie, żeby chronić przed śniegiem zimą i żeby uprzyjemniać podróż. A co więcej, żeby wytyczać też te dukty, którymi trzeba było się poruszać. Zimą sama nazwa pierwszego miesiąca naszego roku, czyli styczeń, bierze się stąd, że wbijały się w śnieg tyczki, żeby wyznaczyć drogę. Ktoś kiedyś padł na pomysł taki, żeby przy drodze zamiast tyczek sadzić drzewa i stąd aleje dzisiaj również mamy. Aleje miały znaczenie dla wojska, dla poczty, etc. Dzisiaj to znaczenie jest zupełnie inne, bo dzisiaj nasze samochody są klimatyzowane i dobrze dogrzane, więc zimą i latem już te walory, które drzewa nam serwują, nie są aż tak istotne. Wojsko już nie porusza się kolumnami marszowymi, przynajmniej zwykle, stąd ten walor też już odpadł, a poczta też jeździ samochodami. Stąd wiele walorów, które kiedyś były istotne, dzisiaj są już mniej istotne. Więcej, dzisiaj te drogi obsadzone drzewami często są postrzegane negatywnie, dlatego że drzewa dzisiaj stały się miejscem, śmierci dla niektórych podróżujących. Dlatego, że te aleje i drogi były przystosowane do prędkości 20-30 km na godzinę może przy pierwszych automobilach, bo drzewa, które rosną dzisiaj, przypominam, mają około 100-150 lat, stąd właśnie. Nie na takie pojazdy były przygotowane te drogi, a większość naszych dróg, które w tej części Polski mamy, to są drogi ciągnięte po tym samym śladzie, w którym budowali Niemcy. Stąd właśnie i szerokości dróg są analogiczne. Państwa gmina jest gminą, oprócz tego, że wyjątkową w skali Polski, to na pewno gminą bardzo ładną. Jak jeździłem tutaj, ja osobiście miałem okazję zjeździć dróżki, dożynki tej gminy, poszukując właśnie tych drzewień przydrożnych i oceniając ich wartości, spisując drzewo, każde drzewo spisując, znalazłem ponad 100 kilometrów tych dróg. Dróg obsadzonych drzewami, i to starymi drzewami, i to jest bardzo, bardzo dobry wynik. To znaczy tych zadrzewień u Państwa gminie jest dużo i są one w większości dobrze zachowane. To znaczy drzewa prawdopodobnie mogą sobie powstać tutaj jeszcze u Państwa w gminie, może następnych 50, może następnych 70, a może i 100 lat jeszcze. To jest pytanie, którym pewnie jeszcze zakończę tę prezentację. Czy nasze dzieci i wnuki będą drzewa przy drogach oglądać? Proszę Państwa, co drzewa przy drogach dają nam dzisiaj? Zmieniły się oczywiście dzisiaj nieco czasy. Drzewa przy drogach wciąż wyświadczają nam wiele usług. Czy to usług przyrodniczych. Ja jestem osobiście przyrodnikiem, stąd o tych usługach przyrodniczych często myślę w kontekście alei, aczkolwiek usługi przyrodnicze to nie wszystko. Dzisiaj aleje wyświadczają nam też usługi kulturowe i historyczne, bo są monumentami historii na tym terenie. Układ alei, jaki był tworzony między folwarkami, między pałacami, czy między stadninami, które na terenie państwa gminy są zlokalizowane, pokazuje pewien zamysł ruralistyczny, czy układ ruralistyczny, który był tworzony przez zarządców w okresie XVIII-XIX wieku. Pięknym przykładem jest Nowa Wioska. Nowa Wioska, Neudorfschen, z niej wychodzi blisko 7, chyba czy 8 alei. W każdą stronę, gwieździście odchodzą się aleje we wszystkie strony, do wszystkich okolicznych miejscowości, czyli do Otoczyna, do Wandowa, jeszcze dwie aleje schodzące na południe, tam w stronę lasu i dochodzące też do drogi, czy w stronę klasztorka. Wszystkie drogi były obsadzone alejami. Więc te aleje tworzyły w układzie Nowej Wioski, w układzie stadniny w Nowej Wiosce, tworzyły takie wypustki, którymi przepędzano konie prawdopodobnie, czy to do klasztorka, czy do stajni w okolicach Rozeń. Także te aleje, oprócz tego, że są dla wielu osób, i przez wiele osób są postrzegane jako jedynie drzewa przy drogach, które zasadniczo do niczego nie służą, w kontekście kulturowym mają dzisiaj duże znaczenie, bo pokazują pewien obraz historii i kultury, który ma miejsce na tych terenach. Podobnie w kontekście krajobrazu. Ten krajobraz, to o czym już mówiłem, jest urozmaicony, w związku z tym ciekawy, to w połączeniu z ciekawą polodowcową formą tutaj północnej Polski tworzy bardzo, bardzo atrakcyjną formę na przykład dla uprawiania agroturystyki, która na terenie państwa gminy również ma miejsce. Ale je służą również rolnikom. Często rolnicy narzekają na to, że drzewa wychodzą na pole, że zahacza się sprzęt, że te korzenie wyrastają, że podciągają wodę. Polska Akademia Nauk prowadziła badania na ten temat właśnie, bo to nie jest wcale nowe pytanie, czy aleja, czy jakieś zadrzewienia śródpolne służą. Okazuje się, że faktycznie jednak służą, mimo tego, że faktycznie w pasie przy zadrzewieniu będzie niższe plonowanie, bo tam będzie faktycznie mniej wody i większe zacienienie, to jednak w ogólnym rozrachunku ochrony gleby przed erozją wieczną, czy ochrony przed zanieczyszczeniami, czy ochrony w końcu mikroklimatycznej, spowalniania wiatru, czy zatrzymywania wilgoci, ostatecznie plonowanie i tak jest większe na tych działkach, które są otoczone zadrzewieniami, niż na tych, które są tych zadrzewień pozbawione. W XIX wieku Dezydery Chłopowski już do tego nakłaniał. Już wtedy o tym wiedziano, że zadrzewienia wśród polu występować powinny, tak jak i te aleje. Więcej, kolejny kryzys, który przychodzi, kryzys ekologiczny, który przychodzi również na nasz kraj, nasz kontynent, czyli choroba pszczół, zamieranie zapylaczy. Jest taka prowincja w Chinach, która słynęła, czy słynie wciąż z produkcji gruszek. W niektórych marketach można takie żółte, śmieszne gruszki kupić. To są właśnie chińskie gruszki. Ta prowincja słynie wciąż z produkcji gruszek, mimo że od dobrych 20 lat w tej prowincji nie występują zapylacze, to znaczy pszczoły. Pszczoły tam wyginęły z powodu stosowania środków ochrony roślin. Podobnie dzieje się i na kontynencie europejskim. Pszczoły giną. Nie wiemy do końca z jakiego powodu. Temat jest rozpoznawany i coraz bardziej znany. aleje śródpolne, aleje przydrożne są miejscami, gdzie te pszczoły znajdują pożytek, jeżeli są to przede wszystkim aleje lipowe, a takich jest to faktycznie bardzo dużo, czy znajdują miejsca do życia. Dzikie roje pszczół znajdują miejsca do życia. Stąd rola zapylaczy jest nie do przecenienia w produkcji rolnej, a te również nie są wcale tak obojętne, czy aleje nie są wcale obojętne dla tychże pszczół. O wielości porostów, chrząszczy i innych stworzeń, wiewiórek, ptaków, które żyją sobie w alejach, pozwolę sobie Państwu nie opowiadać zbyt długo. Powiem tylko tyle. To, co można znaleźć na terenie państwa gminy, jest niedostępne na terenie centralnej Polski, czy niedostępne na terenie południowej Polski, bo tego tam po prostu już dzisiaj nie ma. To jest jeszcze tutaj. Są tu jeszcze wielkie, długie porosty zwisające sobie jak glony z drzewa i mają one po 20 cm czasem. Są tutaj chrząszcze mniej lub bardziej znane. Jest jeden nawet bardzo znany, nazywa się pachnica dębowa, pachnąca. Wiele osób o niej słyszało na pewno w dobrym bądź złym kontekście. Pachnica dębowa lokalnie w państwa gminie jest powszechna, można powiedzieć, ale przynajmniej bardzo częsta. Faktycznie tej pachnicy jest tutaj dużo, a faktycznie w skali globalnej pachnicy jest skrajnie mało. To znaczy jest to chrząszcz, który zamiera i jest bliski wymarcia, jeżeli nie będziemy podejmować, my jako ludzie nie będziemy podejmować działań, które będą zmierzały do odtwarzania jego siedlisk. Pachnica jest dużym, dosyć pachnącym chrząszczem, który występuje właśnie w starych drzewach, których właśnie na przykład w zachodniej Europie bardzo brakuje, bo tam większość tych drzew i również alei przydrożnych wycięto w trakcie modernizacji. A jako, że my jesteśmy zwykle o kilkadziesiąt lat do tyłu, stąd u nas ta pachnica jeszcze dzisiaj występuje. Aleje, tak jak mówiłem na początku, zanikają z powodu, najpierw z bardzo prozaicznego powodu, dlatego, że są wycinane, bo kolidują z jakimiś naszymi inwestycjami. Rozszerzamy drogi, bo chcemy dobrze i sprawnie podróżować i to dobrze, bo komunikacja musi być, komunikacja jest krwiobiegiem jakimś takim lokalnym i musi funkcjonować dobrze i sprawnie. Faktem jest, że drogę można przebudować w ciągu roku bądź dwóch lat, a aleja rośnie przy tej drodze przez lat następnych 100 bądź 150. Stąd w wielu miejscach w Polsce podjęto pochopne decyzje o wycinaniu całych długich odcinków alejowych, mimo że można szukać rozwiązań pośrednich. Można szukać rozwiązań alternatywnych. Nie mówię o budowaniu dróg innych niż w alejach. Takie przypadki, czy to w Szwecji, Skandynawii, czy w zachodniej Europie się zdarzają. Tam faktycznie zdarza się, że pozostawia się aleje, dlatego że jest ona piękna, walorystyczna i długa i stara i obok buduje się nową drogę. W Polsce wydaje się to nierealne w dzisiejszym układzie, aczkolwiek nikt nie powiedział, że tak nie może być. Aczkolwiek na pewno nie jest to proste. Aleje znikają od 2004 roku, zwłaszcza przyspieszenie zanikania alei bardzo wzrosło. Odpowiedzią na to były też ruchy kontrrewolucyjne, czyli żeby tych alei nie wycinać. Objawem takiego właśnie ruchu kontrrewolucyjnego, czyli żeby alei nie wycinać, jest program Drogi dla Natury, którego lokalną organizacją partnerską jest Ekoinicjatywa. W tym programie udział bierze jeszcze 9 innych organizacji z terenu całej Polski. Docelowo w ciągu 3 lat, teraz jesteśmy w pierwszym roku projektu, docelowo w ciągu 3 lat w tym projekcie weźmie udział przeszło 100 gmin z terenu całej Polski, czyli prawie 20% terenu całej Polski. W takim programie, jak teraz państwa gmina uczestniczy, będzie również uczestniczyć. Aleje znikają też z innego powodu, po prostu się starzeją. Aleje są złożone z drzew, a drzewa są organizmami żywymi, które dochodzą do kresu swojego życia i się po prostu najzwyczajniej w świecie rozpadają. Jeśli nie będziemy zastępować alei nowymi drzewami, nowymi alejami, nie będziemy ich restaurować, to te aleje z krajobrazu również znikną. I jest to tak samo istotny element, jak wycinanie samych alei. Stąd tradycja sadzenia alei, czy sadzenia drzew gdzieś w krajobrazie wydaje się, że przeżywa pewną recesję przez ostatnich 50 lat. Nasadzono bardzo wiele zadrzewień topolowych faktycznie w latach 50., 60. czy 70. Te aleje dzisiaj, czy te topole dzisiaj stanowią w dużej mierze problem. Co chciałem na koniec powiedzieć? Ale tematem prostym nie są. Chyba najistotniejszy taki problem, który dzisiaj na terenie Państwa gminy występuje, to jest droga 55 i aleja, która występuje przy drodze 55. Na ten temat rozmawialiśmy też w zeszłym tygodniu na komisji. W tej sprawie mamy nadzieję powołać spec-komisję, jeżeli można tak powiedzieć, czy grupę, która ma zająć się przygotowaniem jakiegoś rozwiązania, opracowaniem rozwiązania, które pozwoliłoby raz i może dobrze, a może i nawet najwłaściwiej rozwiązać problem drogi 55. Kwestia przeprowadzenia tego planu jest oczywiście drugim krokiem, aczkolwiek w tym momencie będziemy starali się wypracować takie rozwiązanie, które będzie najlepszym z możliwych. No, o to chciałem na koniec zapytać. Czy nasze dzieci i nasze wnuki będą mogły oglądać krajobraz takim, jak my go znamy dzisiaj? Zależy dzisiaj przede wszystkim od nas, to znaczy od tego, co my zrobimy. Co my wytniemy, tego dzieci nie zobaczą, a co my posadzimy, to nasze dzieci i wnuki oglądać będą mogły. Tak jest podobnie z lasem, że ojciec sadzi, a jego wnukowie dopiero będą ten las wycinać. Z alejami jest podobnie, bo materiał jest ten sam, bo są to również żywe organizmy, drzewa, które potrzebują przynajmniej dwa razy tyle czasu, co my, żeby do swojej dojrzałości dojść. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie zanudziłem.
Dziękuję bardzo Panie Adamie za przedstawienie problematyki przydrożnych alei. Przechodzimy do punktu następnego. Jest to sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Bardzo proszę Panie Wójcie o przedstawienie sprawozdania.
Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze dodać tutaj do wypowiedzi Pana Adama, że uczestniczyłem w spotkaniu w muzeum w Kwidzynie. Był taki temat ciekawy, Aleje Powiśla. Było bardzo ciekawych, dużo bardzo ciekawych osób. Dyskusja była dosyć taka merytoryczna. Również zabierałem tam głos. I drodzy Państwo, na wiosnę w tym roku przystąpiliśmy do współpracy z ekoinicjatywą. I myślę, że wspólnie wypracujemy wiele, wiele, wiele dobrych rzeczy dla naszej gminy. Będzie wiele zadrzewień i różnych innych informacji dotyczących ochrony środowiska. Także warto również porozumienia podpisywać z tymi ludźmi, którzy dbają, troszczą się o nasze otoczenie. Nie ukrywam, że również to robię prywatnie. Ale już dalej porozmawiamy jeszcze może na komisjach. W tej chwili przedstawię sprawozdanie z działalności między sesjami. 29 października byłem w starostwie powiatowym w Kwidzynie. Odbyło się spotkanie dotyczące zintegrowanych porozumień terytorialnych. 30 października odbyło się spotkanie, bo ponieważ jesteśmy 7 grudnia organizatorami powiatowego stołu wigilijnego, więc odbyło się spotkanie organizacyjne z dyrektorem zespołu szkół w Gardei, pracownikiem ośrodka doradztwa rolniczego w Gdańsku, a spotkanie odbędzie się w zespole szkół w Gardei 7 grudnia o godzinie 11. Będziemy gościli, no można powiedzieć, że większość kół gospodyń wiejskich. Będziemy gościli tutaj naszych parlamentarzystów i różnych gości z całego powiatu. 4 listopada w Urzędzie Marszałkowskim następne spotkanie na temat zintegrowanych porozumień terytorialnych. Nasza gmina jest w Miejskim Ośrodku Funkcjonalnym. I jesteśmy razem tutaj z miastem Kwidzyn, gmina Kwidzyn, Gardeja, Sadlinki i starostwo powiatowe, gdzie wspólnie dążymy do pewnych inwestycji, takich, które będą zlokalizowane w mieście naszej stolicy, powiatu w Kwidzynie. Między innymi rozwój parku technologicznego, a również dostosowanie dworca kolejowego w Kwidzynie do potrzeb teraz aktualnych, ponieważ linia 207 będzie przebudowywana. Grudziądz, Malbork i właśnie ten dworzec w tej chwili to nie spełnia swojej roli. I z tego programu będzie można pozyskać fundusze. 5 listopada w Urzędzie Gminy Kwidzyn odbyło się spotkanie powiślańskie lokalnej grupy działania.
Przepraszam, panie wójcie. Proszę państwa, bardzo proszę o chwilę uwagi. Przerwa będzie za pół godzinki.
Dziękuję. 5 listopada w Urzędzie Gminy Kwidzyn było się spotkanie powiślańskie lokalnej grupy działania, którego jesteśmy członkiem. Tam podjęliśmy uchwały. Między innymi tam były składaliśmy wnioski do PLGD na te place zabaw z małych projektów, ale i z odnowy wsi tutaj w Gardei ten taki będzie. Mam nadzieję, że będzie, na razie jest pozytywnie oceniony przez PLGD, przez grupę programową i teraz to wszystkie dokumenty przygotowywane są do Urzędu Marszałkowskiego i tutaj w Gardei również tam zaprojektowaliśmy taki, ja to powiem w cudzysłowie, plac zabaw dla dorosłych. To są takie urządzenia fitness, gdzie można przyjechać z rodziną, poćwiczyć 6 takich urządzeń. Myślę, że fajna rzecz, niech to również służy naszym mieszkańcom. 7 listopada w Gdańsku podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Następnie udział tutaj w Gardei w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP. I w tym samym dniu uczestniczyłem w treningu obrony cywilnej. 8 listopada w Starogardzie Gdańskim brałem udział w konferencji na temat lasów państwowych, współpracy. Byli wszyscy nadleśniczy z całego województwa, był dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, pan Kaczmarczyk, ale się nie mylę nazwiska. I również tam zabrałem głos na temat pomocy lasów państwowych dla naszych ochotniczych straży pożarnych. Pan dyrektor mówił, że już wszystkie są wyposażone w województwie. Być może, ale nasze jeszcze nie są, tak prosilibyśmy o pomoc, tak w tym kontekście. Ale też podziękowałem za współpracę, odbywają się różne konkursy. Jest też współpraca w dziedzinie dojazdu do dróg, różnych takich małych inwestycji, także ta współpraca z naszym nadleśniczym układa się bardzo dobrze. Brałem również udział w tym dniu w wystawie poplenerowej tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury Cygany 2013 na wiosnę, w miesiącach wiosennych nasi młodzi artyści brali udział w takim plenerze i tutaj była ta wystawa poplenerowa. Kilkanaście dziewczyn. 11 listopada to święto niepodległości Rzeczpospolitej. Brałem udział w mszy z okazji tego święta. Złożyliśmy wiązanki przy tablicy upamiętniającej bohaterów poległych za ojczyznę. Było bardzo dużo osób. Dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję radnym, przewodniczącemu, wszystkim, którzy uczestniczyli w tej uroczystości. I również dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, którzy przyszli na to spotkanie. 12 listopada odbyło się spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad tutaj w Urzędzie Gminy Gardeja. Chcieli zobaczyć, jak funkcjonuje transport przez naszą miejscowość, przez drogę po drodze 55. Też między innymi rozmawialiśmy o tych drzewach, które tam rosną na tej drodze, o wystających gałęziach, tych grubych już takich, konarach. Nie gałęzie, konary. Atiry, wiadomo, to jest wysokość ponad 3 metry, 3,5. Powoduje to zakłócenia w komunikacji niebezpieczne i to jak pan Adam mówił, że będziemy na ten temat rozmawiali, będziemy szukali jakiegoś rozwiązania dla bezpieczeństwa, dla transportu. Ludzie jadą do pracy, jadą biznes, robią i tak dalej. Chcą bezpiecznie dotrzeć. Nie jest to wielki odcinek, ale warto się na tym pochylić głębiej. I jeszcze przeszliśmy całą Gardeję. chcieli zobaczyć tą naszą inwestycję, która już jest oddana tam koło cmentarza, ten chodnik i plac utwardzony. Także byli zadowoleni, że w tym miejscu bezpiecznie będą mogli mieszkańcy przejść. No, pierwotnie była mowa o tych takich balustradach z boku, ale doszli do wniosku, że jak przesuniemy to 1,5-2 metry, to będzie dobrze. I myślę, że chyba 88 metrów tego chodnika tam jest. Następnie brałem udział w wieczornicy z okazji odzyskania niepodległości w Szkole Podstawowej w Trumieniach. Chciałem podziękować pani dyrektor za piękne przedstawienie, bardzo profesjonalne. Naprawdę mamy cudownych wychowawców i cudownych rodziców i cudowne dzieci. Byliśmy też z radnymi tutaj i naprawdę wielki szacunek i podziękowanie za to. Było dużo osób, mieszkańców okolicznych miejscowości. Byli też ułani z takiego stowarzyszenia z Kwidzyna i można było zobaczyć, dotknąć tych ułanów w mundurach z szablą u boku, tak jak to było jeszcze niedawno. I jeszcze raz dziękuję właśnie pani dyrektor za zaproszenie i dodatkowo jeszcze poczęstunek. Także dziękujemy. 13 listopada w Urzędzie Gminy w Sadlinkach odbyło się spotkanie z marszałkiem województwa pomorskiego, panem Mieczysławem Strukiem. A było to spotkanie, które było w gronie wójtów, burmistrzów. I nie ukrywam, że panu marszałkowi leży na sercu również nasza gmina Gardeja i zaprosiłem pana marszałka do naszej gminy. Chcemy tutaj zbudować chodnik. Jak państwo wiedzą, od drogi z ulicy Sportowej do Działkowej po tej stronie tamtej, żeby bezpiecznie mogli mieszkańcy tamtej części Gardei dotrzeć tutaj do centrum, do szkół, do ośrodka zdrowia i tak dalej. I ten temat został już, złożyłem wniosek, prośbę do dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dostaliśmy już odpowiedź i dalej będziemy kontynuowali tą sprawę. Podziękowałem panu marszałkowi za drogę 522, bo wspólnie z panem burmistrzem Pawłowskim żeśmy wiele, wiele spotkań odbyli w tej kwestii i ta droga 522 będzie wyremontowana. Będzie wymiana na pewno na wierzch. Nie wiem, czy tam wysepki, tam technicznych rzeczy, to nie wiem na razie. W każdym bądź razie to jest na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Pieniążki na ten temat są. W całym województwie będzie wyremontowanych ponad 66 kilometrów. I nasza droga 522 Trumienie-Trumiejki będzie również w tym zakresie. Rozmawialiśmy również z panią wójt Sadlinki o drodze 532, tutaj od Piastowskiej do Sadlinek. Jest to droga w bardzo, bardzo złym również stanie. Myślę, że następne spotkanie również będzie trzeba w tej sprawie rozmawiać, prosić. Tak. 14 listopada Powieszańska Lokalna Grupa Działania w Kwidzynie. Znowu żeśmy się spotkali, udział w Radzie Programowej. Musieliśmy tam małe takie poprawki jeszcze zrobić, żeby te dokumenty już były przygotowane do wysłania. 15 listopada w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie znowu było spotkanie w sprawie zintegrowanych porozumień terytorialnych. 20 listopada, ja tu przepraszam za pomyłkę, bo przeoczyłem tą datę. 20 listopada w Gdańsku byłem i pan marszałek przyznał nagrodę dla naszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dla pani kierownik, pani Bogumiły Plewka. Tych nagród było 6 z całego województwa. naprawdę po tym wręczaniu, bo to było srebrne drzewko, dostałem dyplom i drodzy Państwo, bardzo wielu kierowników ośrodków pomocy społecznej czy miejskich ośrodków pomocy społecznej podchodziło do Pani kierownik, dziękowało za dotychczasową współpracę, ponieważ Pani kierownik ma bardzo wielkie doświadczenie i udziela po prostu porad, udziela pomocy takiej merytorycznej. Gro już pracowników jest już młodych i to jest bardzo, bardzo trudna praca. Ten dział, który obsługuje nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, to jest, można powiedzieć, w tej trudnej sytuacji ekonomicznej naszego kraju, gdzie jeszcze w 1989 roku nie myślałem, że po tylu latach jeszcze będzie taka bieda i trzeba pomagać wielu, wielu ludziom. Naprawdę ta sytuacja w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest dobra w tej chwili. Wiadomo, że ludzie chcą, którzy mają pomoc, by chcieli jeszcze więcej. No niestety my już przekroczyliśmy sumę 6 milionów na rok. Mamy również pomoc żywnościową. My nie musimy mieć tej pomocy żywnościowej, ale po prostu rozkazałem Pani kierownik, że kontynuujemy to, będziemy to mieli. Nasze dzieci, żeby nie kładły się spać głodne. A niestety różnie to bywa w różnych gminach i myślę, że trzeba to kontynuować. Teraz 21, tutaj właśnie dlatego prosiłem Państwa, Pana Przewodniczącego i Radnych, Wysoką Radę, o przesunięcie terminu na 21, gdzie brałem udział w pracach Komisji Rady Gminy. 21 jeszcze to odbyło się następne spotkanie wcześniej w sprawie zintegrowanych porozumień terytorialnych. No i udział w treningu obrony cywilnej to jest do pierwszego telefonu do odwołania. 22 listopada tutaj w Zespole Szkół Gardei odbył się gminny konkurs języka angielskiego. Pierwszy gminny. Dodajmy pierwszy gminny konkurs języka angielskiego w Zespole Szkół Gardei. I tu dziękuję panu Markowi, panu dyrektorowi za zorganizowanie, nauczycielom, wszystkim opiekunom, którzy świetnie przygotowali naszych uczniów. To byli uczniowie ze szkół podstawowych. 5 szkół uczestniczy w tym projekcie języka angielskiego, 1 szkoła języka niemieckiego. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe. W Trumiejach jest język niemiecki, w pozostałych szkołach podstawowych język angielski. Obydwa języki, wiadomo, są kluczowe w Europie bynajmniej. Także ten konkurs dużo daje do myślenia tym naszym uczniom, którzy uczestniczą i nauczycielom. Następnie w Urzędzie Gminy w Gardei odbył się jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego tutaj mieszkańców z Gardei. Piękna uroczystość, serdeczne gratulacje dla Państwa, Gabriel i dalszych wielu lat właśnie w takim zdrowiu jak do tej pory. Udział brałem również wieczorem w spotkaniu jesienno-literackim w Szkole Podstawowej w Morawach. No tam się działo też bardzo dużo. Ci Państwo, którzy byli, to wiedzą. Tak się działo dużo. Były nawet pokaz tańca towarzyskiego. Piękna impreza, niesamowicie z rozmachem również przygotowana. Także dziękuję Pani Dyrektor, wszystkim nauczycielom, pracownikom pomocniczym, wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania. Ja wiem, ile to jest wysiłku, żeby taką imprezę zrobić. Także naprawdę zapraszamy panią dyrektor, jeżeli będą następne, nie tylko do Moraw, ale jeszcze do innych szkół. Jeżeli Państwo będziecie mieli zaproszenie, to naprawdę przyjeżdżajcie, żeby zobaczyć dorobek szkoły, dorobek tych uczniów, rodziców, nauczycieli i pani dyrektor przede wszystkim. 26 listopada w Gdańsku znowu było spotkanie zintegrowane porozumienia terytorialne. Wczoraj właśnie byliśmy, następne spotkanie teraz do 13 ma być wysłane pocztą mailową. Najważniejsze punkty i w styczniu będzie tutaj spotkanie już w starostwie w Kwizynie. Także wszyscy dyrektorzy RPS-ów, czyli regionalnych programów strategicznych, którymi kierują, a tych RPS-ów jest dosyć dużo, tam energetyka, środowisko, kreatywność, energia, zdrowie, oświata, transport, atrakcyjność kulturalna i turystyczna, i także jest dużo tych projektów, tych RPS-ów i wszyscy ci dyrektorzy, kierownicy tych działów Urzędu Marszałkowskiego przyjadą tutaj do Kwizyna. To bym miał wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę.
Dziękuję panie wójcie. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania? Bardzo proszę, radny Pipczyński.
Panie wójcie, chciałbym zapytać tutaj przy okazji 13 listopada te spotkanie w Sabinkach z marszałkiem było i wspomniał pan o tym, że został złożony wniosek o współfinansowanie tego chodnika przy tutaj drodze 523 od Gardei do Nadziałki i że przyszła odpowiedź i chciałem zapytać jaka to jest odpowiedź, jak się zapatruje Urząd Wojewódzki na współfinansowanie tej inwestycji. A także chciałbym, bo tu aż 5 spotkań było w sprawie tych zintegrowanych porozumień terytorialnych. Chciałbym zapytać, czy są poruszane kwestie obwodnicy, dużej obwodnicy Kwidzyna, która będzie wychodziła w Bądkach i przy tej okazji, czy to planowane jest do realizacji w tym nowym rozdaniu unijnym. Oraz czy rozwój tej strefy w Bądkach w jakiś sposób jest przewidywany, bo wymieniał pan tutaj, że ma być robiony dworzec czy park technologiczny, a chciałem zapytać o tą część, która też jest i w Gardei. Dziękuję.
Tutaj jeżeli chodzi o chodnik przy drodze 523, to najpierw odbyło się spotkanie u dyrektora do spraw inwestycji w Gdańsku i dyrektor powiedział nam, po prostu pokierował nas, jak mamy dalej tą sprawę prowadzić. Po przyjeździe złożyliśmy taki wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich i później dostaliśmy odpowiedź taką, jaką oczekiwaliśmy, czyli pieniędzy na razie nie ma. Trzeba zrobić taki konspekt jak gdyby projektu. Nie wiem, ile to będzie kosztować, 15, 20, 5 tysięcy. I ten konspekt dopiero przedstawić marszałkowi. Ile na przykład działek będziemy musieli wykupić, jaka długość dokładnie tego chodnika, jaka szerokość, jaki koszt tego będzie. I w tej chwili jesteśmy na tym etapie. No i jeszcze ta rozmowa, która była z marszałkiem. Oczywiście marszałek był otwarty na to, zainteresował się tym i będziemy dalej kontynuowali. Jeżeli chodzi o obwodnicę Kwidzyna, ten wniosek nie był składany. Był składany tak, dworzec kolejowy, był retencja Liwy, budowa jakiegoś zbiornika 6 hektarów przy Liwie, głębokość tam 1,5 do 2 metrów, to jest chyba około 30-35 tysięcy metrów sześciennych wody w tym zbiorniku. Były też projekty tam turystyczne i tak dalej. Te wszystkie zostały odrzucone, bo te pozostałe będą... A tutaj, jeżeli chodzi o obwodnicę koło Kwidzyna, po prostu nie było to składane, bo tam nie ma takich pieniędzy. Tam nie ma po prostu takich pieniędzy i inwestycje, które będą robione, to będą robione po prostu w mniejszej Kwidzynie, tak to powiem. Wszystkie te projekty, które były tam oświatowe, nieoświatowe, które mieliśmy uczestniczyć w tym turystycznym, zrobiłem taki ciekawy projekt turystyczny, ale nie zapłaciłem za niego tam grosza, ale, ale mam jakiś tam pomysł i po prostu to będzie trzeba uczestniczyć w konkursach. Bo tutaj te ZPT-y to po prostu jest, siedzimy naprzeciwko siebie i rozmawiamy. To są na zasadzie negocjacji. I teraz jest 9 tych MOF-ów w naszym województwie. Są jeszcze te metropolitarne zespoły, a pieniędzy nikt nie wie, ile będzie. Nikt nie wie, ile jeszcze dostaniemy pieniędzy na to. Marszałek nie wie. Kieruje tym całym zespołem, kieruje pan wicemarszałek Byczkowski. Dziękuję.
Dziękuję, panie wójcie. Jeszcze jest tutaj, jak słyszę, radny Pilczyński poruszył ten temat chodnika przy drodze 523. To znaczy się, no nie mamy takiego bardziej jednoznacznego terminu określonego, kiedy by ruszyła ta budowa tego chodnika, nie?
Nie, na razie jesteśmy na etapie.
No. Nie, no to już trudno. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę o zgłaszanie interpelacji. Radny Chmielewski.
Panie wójcie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja tu chciałem, podobnie jak pan wójt, pani dyrektor Trumienia, podziękować za bardzo fajną imprezę patriotyczną i pożyczyć sobie, żeby wszyscy tak fajnie, jak pani dyrektor, organizowali i potrafili uczcić te święta. Ale chciałem też się podzielić taką smutną refleksją z drugiej strony. W Cyganach w tym roku już drugi raz jest organizowana wernisaż, biesiada, taka rozrywkowa impreza z pokazaniem sztuki, z alkoholem, z tańcem. Wszystko fajnie, super. Jestem zwolennikiem takich imprez. Tylko terminy, w jakich te wernisaże są organizowane, niosą takie znamiona prowokacji. Pierwszy raz zostało to zorganizowane 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto państwowe. Jest to święto, które ma charakter refleksji i upamiętnienia męczeństwa i bohaterów, ludzi, którzy walczyli o wolność tego kraju, którzy zginęli tego dnia. 1 marca 1951 roku rozstrzelano 7 dowódców Zrzeszenia Wolność Niezawisłość, strzelając w tył głowy. I organizowanie w takie święto państwowe, bo to podkreślam, imprezy o charakterze rozrywkowym jest nie na miejscu, według mnie. A 7 listopada teraz była impreza i nie wiem, czy to przypadek, ale patrząc, że to święto było 1 marca zrobione prowokacyjnie, czyli to pewnie też jest celowe, jest 96. chyba rocznica rewolucji październikowej, czyli jest to nie początek najbardziej krwawego, najbardziej zbrodniczego reżimu, jaki był w historii ludzkości. Reżimu, który wymordował 100 milionów ludzi. I może tam każdy, może być przypadek, ale to jest środek tygodnia, to nie było ani sobota, ani piątek. Wszystko w porządku. Gdyby ktoś to robi w prywatnym domu, na prywatnej posesji, to ja bym tam, mnie to nie interesuje, co tam robi w domu. Ale jest to na świetlicy wiejskiej, na majątku gminnym i prosiłbym o więcej taktu przy dobieraniu terminów organizowania imprez rozrywkowych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze radnych zabrać głos? Bardzo proszę, radny Mańkowski.
Panie wójcie, panie przewodniczący, szanowni państwo, ja bym chciał złożyć wniosek odnośnie drogi wojewódzkiej nr 522 i 523. Chodzi mi, jeśli chodzi o 523 w miejscowości Wilkowo, są dosyć takie duże nierówności i dziury. To właśnie utrudnia mieszkańcom niebezpieczeństwa, żeby wystąpić z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o chociaż usypanie tych właśnie nierówności. I w związku, i teraz o drogę 522 na odcinku Jaromierz do granicy województwa, czyli przy granicy z województwem warmińsko-mazurskim. W ostatnich czasach nastąpiło duże nasilenie ruchu i te pobocza, które mamy przy tej drodze, są bardzo duże, mocno nierówne i sięgają nawet 20-30 centymetrów i stwarza to niebezpieczeństwo. Byłem świadkiem dwóch już małych kolizji, urwania i zderzenia, czyli takimi lusterczyczkami. Także prosiłbym, żeby wystąpić z wnioskiem do Generalnej Federacji Kół Krajowych i Autostrad. Przecież to można robić w zimę, także poboczne można osiąść. Dziękuję.
Bardzo proszę, radny Woliński.
Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, ja chciałem zapytać o kanalizę przy budynku świetlicy w Nowej Wiosce i zgłosić zapadanie się chodnika tam naprzeciwko plebanii. I był robiony remont, pogłębianie rowu między Wandowem a Nową Wioską, gdzie zostały przerwane jakieś kable. Także bym prosił może o jakąś interwencję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny Kowalczyk, bardzo proszę.
Ja chciałem zwrócić uwagę, bo dostaliśmy na komisjach takie pismo od pani dyrektor z Wandowa. Nie wiem, mam nadzieję, że to jest takie światełko w tunelu, że te klasy spodowe w końcu powstaną. Tylko że tutaj jest takie dziwne sformułowanie, że będzie możliwość utworzenia oddziału spodowego, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki i przedstawiona oferta rodzicom, że jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych dzieci, no to chyba nie w ten sposób, bo najpierw rodzice muszą wiedzieć, że te klasy są, żeby wyrazili akces. Ale myślę, że to jest taki drobny wątek. No ja się cieszę, że po dwóch latach naszych bojów być może w tej sprawie coś się ruszy. To jest jedna sprawa. Tak już pan wójt i pan Łukasz dziękowali, pani dyrektor Strumień, za zorganizowanie tej pięknej patriotycznej imprezy. Ja tylko przypomnę, że marszałek Józef Piłsudski powiedział, że naród, który nie szanuje i nie cieni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Więc myślę, że bardzo dobrze, że takie imprezy się odbywają. Ja chciałem jeszcze tutaj podkreślić urokliwość imprezy w Morawach, bo tu wójt mówił, rzeczywiście tutaj był i taniec towarzyski i przepiękna muzyka dawna. No a to rzeczywiście, tak jak już tam wcześniej mówiłem, to było bardzo magiczne miejsce tego wieczoru i bardzo dużo wysiłku to kosztowało panią dyrektor i całe grono, żeby taką choreografię przygotować. Tam praktycznie był przeniesiony dom wiejski z całym jego dobytkiem i wiem, że to kosztowało mnóstwo wysiłku. Ja dziękuję za zaproszenie i myślę, że w przyszłym roku będzie podobna impreza. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pismo pani dyrektor z gimnazjum z Wandowa będzie przedstawione w odpowiednim punkcie. Mam je tutaj. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w interpelacjach? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Zapytania sołtysów. Bardzo proszę sołtysów. Może o zgłoszenie problemów jakichś. Nie widzę. Przechodzimy do punktu następnego. Informacja o stanie dróg w gminie i przygotowanie do okresu zimowego. I tu bardzo proszę pana Rutkowskiego o przedstawienie krótkiej informacji.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Informacja o stanie dróg w gminie Gardaja i przygotowanie do okresu zimowego 2013-2014. Na terenie gminy Gardeja obecnie znajduje się 154 km dróg publicznych, to jest dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz około 396 km dróg wewnętrznych. To są drogi dojazdowe do gruntów rolnych, leśnych i osiedli mieszkaniowych. Tak jak Państwo widzicie, mamy w sumie tych dróg około 550 kilometrów, a to jak przedmówca mówił, ale i w tych naszych drogach mamy aż 100 kilometrów. Także praktycznie 1/5 naszych dróg jest obsadzona tymi alejami drzew. Do dróg publicznych w gminie Gardeja zaliczamy. Mamy jedną drogę krajową o długości 15 kilometrów, 3 drogi wojewódzkie, które w sumie wynosi długość ich 24 km, 16 dróg powiatowych o długości 66 km i 22 drogi gminne o długości 48 km. Zarządcami poszczególnych dróg są: dla drogi krajowej jest to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, rejon w Czczewie. Dla dróg wojewódzkich Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, rejon dróg wojewódzkich w Sztumie. Dla dróg powiatowych starosta powiatu i dla dróg gminnych wójt gminy Gardeja. Od początku roku 2013 do chwili obecnej na drodze krajowej 55 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała kwotę 287 789 zł na następujące roboty drogowe. I tak, remont cząstkowy nawierzchni, kwota 102 358 tysięcy. Remont chodnika w miejscowości Gardeja, to jest 60 918 zł. Następnie utrzymanie dróg, no malowanie, oznakowanie poziome i pionowe oraz bariery ochronne, kwota 80 739 zł. Wycinka drzew i wykonanie nowych nasadzeń 2463 zł. I koszenie poboczy 41 311 zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie w roku bieżącym na drogi wojewódzkie wydał środki w kwocie 212 tysięcy zł. I to były takie prace między innymi jak wykonanie remontu drogi 520 w Trumiejach na kwotę 108 tysięcy. Następnie wykonano jeszcze takie prace jak remonty bieżące nawierzchni, ścinka poboczy, koszenie poboczy dróg, oznakowanie poziome, wycinka drzew i krzewów i wymiana znaków drogowych. Starostwo powiatowe na nasze drogi tu powiatowe wydało kwotę do obecnej chwili 373 106 zł. I w tej kwocie są to nas takie prace jak zimowe utrzymanie dróg, remont cząstkowy nawierzchni, remonty kratek ściekowych i studzienek, naprawa mostów w Rozajnach, Trumiejach i Skrzykosach, wymiana znaków drogowych oraz naprawa poboczy dróg. Gmina Gardeja w roku 2013 na utrzymanie naszych tych dróg przeznaczyła kwotę 570 258 zł, w tym Rady Sołeckie 218 184 zł. Za te pieniążki wykonano do obecnej chwili zimowe utrzymanie kosztowało nas 93 084 zł, zakup i transport kruszywa 79 180 i to wydatkowane było na 1038 ton. Zakup oraz transport szlaki 960 ton 17 259 zł. Oprócz tego jeszcze na nasze drogi były wożone gruz. Następnie też dokonano remontu wiat przystankowych. Przeprowadzone były okoszenie poboczy dróg, wycinka drzew i zakrzaczeń przydrożnych oraz zakup i montaż znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic. W roku 2013 dokonano modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Wandowo na wartość 148 152 zł. Na którą gmina otrzymała dotację w wysokości 74 076 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Ponadto w miejscowości Gardeja wybudowano chodnik dla pieszych od cmentarza do ulicy Młyńskiej wraz z utwardzeniem placu. Długość tego chodnika to 88 metrów, koszt budowy 98 tysięcy zł. Jeżeli teraz chodzi o zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013-2014, to tu podobnie jak w ubiegłym roku mamy podobny podział na instytucje odpowiedzialne za drogi. I tak za tą drogę krajową odpowiada obwód drogowy w Kwidzynie, za drogi wojewódzkie rejon dróg wojewódzkich w Sztumie i za drogi powiatowe starosta powiatu. Jeżeli chodzi o drogi gminne, to tak jak w ubiegłym roku nie zmienialiśmy tutaj w tym podziale utrzymaliśmy to samo, co było. I mamy naszą gminę podzieloną na 9 rejonów. I tak, pierwszy rejon będzie obsługiwał, tak jak do tej pory, Zakład Gospodarki Komunalnej. Jest to rejon sołectwa Gardeja 1. Następnie drugi rejon obsługiwał będzie pan Kamela Cezary, to jest rejon drugi wioski, Nowa Wioska, Wandowo i Klasztorek. Trzeci rejon, pan Zieleniak Marek, do miejscowości Otłowiec, Otłówko, Czachówek, Cygany i Bądki. Czwarty rejon, pan Małkiewicz Sławomir, to jest miejscowość Czarne Dolne i Pawłowo. Piąty rejon, pan Walasek Bartłomiej i to będą wioski Jaromierz, Trumieje, Bracławek, Klecewo i Wilkowo. Szósty rejon, pan Sobianek Marek. Tu są sołectwa Gardeja 2 i 3. Następnie siódmy rejon, pan Płochocki Rafał. I tu są sołectwa Czarne Małe 1, Czarne Małe 2 i miejscowości Żeberdowo i Olszówka. Następnie ósmy rejon, pan Stankiewicz Ireneusz i miejscowości Rozajny, Rozajny Małe, Krzykosy, Czarne Górne i Przesławek. I ostatni, dziewiąty rejon, to jest pan Golba Piotr i to będą miejscowości Otoczyn i Morawy. Chciałbym jeszcze teraz dodać, że w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z tymi wszystkimi usługobiorcami, którzy będą wykonywać te prace w okresie zimowym i na tym spotkaniu szczegółowo było omówione wszystkie sprawy takie techniczne dotyczące tej pracy w tym sezonie zimowym 2013-2014. Jutro jeszcze przystąpimy do rozwożenia piasku, także tak jak w ubiegłym roku tam, gdzie były te miejsca wskazane przez sołtysów, to jutro będzie ten piasek jeszcze dowieziony. Oraz zostały wysłane do wszystkich szkół, policji i sołtysi otrzymali szczegółowy harmonogram tych prac, kto za jaki rejon odpowiada. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że każdy sołtys w ramach swoich możliwości otrzymał tam takie szczegółowe rozpiskę, gdzie, które drogi będą odśnieżane. To było robione na podstawie roku ubiegłego i jeżeli tam stwierdzicie, że tam jakiejś drogi nie ma, która powinna być ujęta w tym odśnieżaniu, to jeszcze, żeby po prostu tu w przerwie albo jak najszybciej zgłosić, to my jeszcze tam dopiszemy i przekażemy tym usługobiorcom. Także tam poczytać sobie, które państwo macie w swojej wsi, jakie drogi ujęte, jakby coś tam nie było jeszcze wpisane, to prosiłbym o przekazanie. To by było tyle co do tego zimowego utrzymania.
Dziękuję bardzo. Radny Woliński, bardzo proszę.
Panie Rutkowski, ja mam takie spostrzeżenia, że to kruszywo, które my kupujemy, to nieraz jest tak, że u pewnych ludzi to droga ma szerokość na przykład kilkanaście metrów. I jeżeli można by było wytyczyć te drogi, które jakby powinny funkcjonować, czy osiedlowe, czy tam w innych miejscowościach, to moglibyśmy trochę zaoszczędzić. I uważam, że jeżeli raz wytyczona droga, to później jakby ona jest co roku, mogłaby być mniej jakby inwestowana, mniej pieniędzy. No znam takie przypadki, że naprawdę te drogi są bardzo szerokie i tam, gdzie jest trawnik, to się sypie kruszywo. Moglibyśmy coś takiego wypracować, że naprawdę te drogi trzeba było najpierw wytyczyć, a później dopiero dawać kruszywo. Dziękuję.
No na pewno ma pan rację, że przed remontem każdym, każda droga powinna być wytyczona. My rokrocznie takie wytyczenia robimy, ale głównie robimy tam, gdzie są przeprowadzane większe takie prace remontowe. W tym roku na przykład była wytyczona ta droga w Wandowie, także tam już jest granica tak, jak powinna być, Wandowa do Otoczyna. Robiliśmy też w Gardei, tutaj tam, gdzie były pieniążki sołeckie przeznaczone, także w Krzykosach była cała droga wkoło jeziora. Także nie ma możliwości, żeby wszystkich tych dróg, co my tam takie drobne te remonty robimy, żebyśmy najpierw wytyczyli. No my się staramy tam właśnie, że takie już większe pieniążki przeznaczamy. są większe roboty wykonywane, to tam robimy to. Ale wszystkich nie zrobimy, bo jak widzieliście, mamy ich 550 kilometrów tych dróg. Także jakbyśmy chcieli wszystkie drogi tam, gdzie my wysypujemy, uzupełniamy ten kamień czy szlakę, no to po prostu by nam nie starczyło tych środków na te prace geodezyjne. Także w miarę potrzeb i możliwości my to robimy, bo chcemy, żeby te drogi były zgodnie tak, jak powinny geodezyjnie wyglądać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny Mankos.
Panie Jackowski, ja już te pytania zadałem na komisji, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Chodzi mi o utrzymanie zimowe dróg. Chodziło o dojazd tych ludzi, którzy odśnieżają, czyli którzy podpisują umowę, czy oni mają prawo sobie wliczać czas dojazdu i czas odśnieżania. Tak? Chcę nadmienić, że sołtysi właśnie nie wiedzą, no, a jak wiedzą, to wszystkie te pieniążki, które są płacone za odśnieżanie w danych miejscowościach, to są pieniądze rad sołeckich, a nie gminy. Także ja bym chciał się dowiedzieć, czy to jest ustalone z tymi osobami, które będą odśnieżać.
Jeżeli chodzi o czas pracy sprzętu, to jak Państwo wiecie, no, liczy się czas od wyjazdu do powrotu. Także no, wykonawcy tych usług to przeważnie, no, jak on jest w tej miejscowości, gdzie on mieszka. Także no, tu przy wyjeździe no, nie powinno być jakiegoś naliczenia, bo on jak wyjeżdża, to od razu wykonuje pracę. I następną wioskę przeważnie ma połączoną z tą swoją. Także no to no są tam jakieś przyjazdy, ale to mówię w kilku przypadkach tam w rejonie właśnie pana Balaska, bo tam jest odległości są między jedną wioską a drugą. To, no ale tam przejazd z Jaromierza, jak się kończy ta droga od pana Kapusty do Wrocławka, to nie wiem, czy tam 5 czy 10 minut może trwać. Także no na pewno dopisane powinno być, no bo on chwilą wyjazdu do powrotu, no tak jak im w innych usługach, tak się wpisuje w pracy sprzętu, tak jak i tu. Także tutaj, no trzeba z wyczuciem tam jakimś to korygować, żeby no, ten z pierwszej wioski trochę tam mógł dopisać 5 czy tam 10 minut i ten w następnej. Tak było to robione do tej pory, tak nie było większych tam jakichś problemów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny Piciński.
Panie Jurku, była tu mowa o nowym chodniku przy cmentarzu w Gardei. Takie jest obniżenie w tym chodniku przy ulicy Młyńskiej, które sugeruje wjazd na ten parking, teren utwardzony, ale wzdłuż całej drogi jest linia ciągła i mam pytanie, czy tam będą wycierane jakieś pasy, żeby dobrze to synchronizowało to miejsce wjazdu, czy raczej nie mamy zgody z drogi krajowej, żeby tam wjeżdżać. Dziękuję.
Jeżeli chodzi o chodnik w kierunku cmentarza, to w tej chwili on jest tam taki zaniżony, ale z chwilą wybudowania wjazdu z ulicy Młyńskiej tam nie będzie żadnego wjazdu. Także to w tej chwili to jest jako plac, a nie żaden tam parking. Także my uważamy, że tam nie ma wjazdu. Także z chwilą wykupienia gruntu od pani, nie wiem jak to zapomniałem się nazywa, także będzie wykonany zjazd ulicy Młyńskiej i tam będzie w ten czas sprawa uregulowana do końca.
No panie Jurku, szkoda, że kierowcy tego nie wiedzą, a jednak tam wjeżdżają. Tak, tak, owszem, wszystko się zgadza. Właściwie to ja też miałem już takie zdarzenie tam przy tym wjeździe. Jadąc od strony Grudziądza, wjeżdżałem na ulicę Młyńską, włączyłem kierunkowskaz, a widzę, że jakiś samochód chce wyjechać z tego parkingu i po prostu wyjechał mi przed matką. No wiedziałem, co się może stać i po prostu zwolniłem do takich prędkości, że po prostu zatrzymałem się przy tym aucie. Bo on sądził, że ja chcę wjechać na ten parking. A on w tym czasie wyjeżdżał. No ten plan, nie na parking, tylko na placu utwardzonym. Dobrze, niech tak będzie. Panie Rutkowski, ja jeszcze tutaj odniosę się do wysypywania tego tłuszcza. Drodzy Państwo, w momencie, zaraz będzie przerwa, będzie można skorzystać z baru kawowego. Moja taka refleksja jest refleksja i właściwie nieraz zabierają głosy w tym temacie. Otóż sypiemy ten tłuszczeń co roku na te drogi, ale czy najpierw tych dróg nie potrzeba by było odwodnić? Czyli co roku kilka kilometrów bynajmniej przewrócić tutaj, odbudować rowy przy tych drogach.
czy może to nie lepsze by było wyjście niż sypiemy tłuczeń, a ten tłuczeń tak tym znika gdzieś pod powierzchnią ziemi. A to właściwie nie traktuję tego jako pytanie, tylko może moja refleksja. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym temacie? Jeżeli nie, w takim razie dziękuję. Ogłaszam 5 minut przerwy. Zawiamy nasze obrady. Tutaj widzę, że dołączył do nas radny powiatowy, pan Jerzy Grabowski. Bardzo serdecznie witam. Przechodzimy do punktu następnego. Jest to podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja, obejmującego fragment wsi Gardeja przy ulicy Grudziąckiej. Tak, uchwała nr 31/171/2013 Rady Gminy w Gardeji z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja obejmującego fragment wsi Gardeja przy ulicy Grudziąckiej. Na podstawie artykułu... Drodzy Państwo, bardzo proszę o chwilę uwagi, tak? Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy w Gardeji uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja obejmującego fragment wsi Gardeja przy ulicy Grudziąckiej uchwalanego uchwałą nr 213/2006 Rady Gminy w Gardeji z dnia 22 lutego 2006 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2006 roku nr 75 pozycja 1543. Zmiana obejmuje działki geodezyjne nr 1251/9, 1251/10, 1251/11 w obrębie Gardeja. Paragraf drugi. Granice terenu objętego opracowaniem planu przedstawioną na mapie stanowiącej załącznik do numer 1 do niniejszej uchwały, paragraf 3, zakres ustaleń planu miejscowego będzie zgodny z artykułem 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Paragraf 4, wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf 5, uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gardei przy ulicy Kwizyńskiej 27 oraz podlega publikacji na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gardeja. Paragraf 5, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I uzasadnienie. Wskazany teren do sporządzenia planu miejscowego stanowi fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja, który został uchwalony uchwałą 234/213/2006 Rady Gminy w Gardeji z dnia 22 lutego 2006 roku i tutaj opublikowany w Dzienniku Urzędowym. Opracowanie zmiany planu dotyczy działki numer 1251/9. Symbol 5U, działki numer 1251/10 i działki numer 1251/11. Chęć zmiany ustaleń obowiązującego planu wynika z wniosku właściciela jednej z nieruchomości dotyczącej zmiany ustalonych planem parametrów dotyczących zagospodarowania i zabudowy, gdyż obecnie zapisy planu uniemożliwiają realizację zaplanowanej inwestycji. Zmiana planu polegać będzie na określeniu bardziej elastycznych parametrów do kształtowania zabudowy, w tym dotyczącej wysokości zabudowy do 12 metrów, bez określenia sztywnego nakazu kształtu dachu oraz możliwości zastosowania kąta nachylenia dachu. Zmiana planu dotyczy także możliwości budowy budynku mieszkalnego z usługami nieuciążliwymi lub innego budynku z opuszczeniem usług nieuciążliwych świadczonych dla okolicznych mieszkańców, w tym również usług związanych z handlem. Działka numer 1251/9 stanowi własność prywatną, natomiast działki numer 1251/10 i 1251/11 stanowią własność gminy Gardeja. Zmiana planu nie będzie naruszać ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja, uchwalanego uchwałą 30/193/2005 Rady Gminy Gardeja z dnia 9 listopada 2005 roku. Ze względu na fakt, iż każda zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalony, konieczne jest podjęcie uchwały inicjującej procedurę planistyczną. Ze względu na to, iż obecnie obowiązujący plan został uchwalony 8 lat temu, a ustalenia jego odbiegają od wymogów narzuconych obecnie obowiązującymi przepisami, dlatego postanowiono, jak wyżej
wymieniono terenie oznaczonym symbolami 5U i 6UMN opracować nowy plan miejscowy. Podjęto uchwałę tą i zatem wyraz woli Rady Gminy względem kształtowania po przestrzeni na terenie gminy. Bardzo proszę, Radny Pipczyński.
Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, chciałem zwrócić uwagę tutaj, że zarówno w uzasadnieniu, jak i w nazwie załącznika graficznego jest mowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu. Natomiast sam tytuł uchwały mówi o przystąpieniu do sporządzenia planu. Więc wydaje mi się, że powinno być jednak do przystąpienia o zmianie planu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tak jest, tytuł jest tak na wstępie czytałem. Bardzo proszę, tutaj pan radca prawny niech się wypowie w tej kwestii.
Tak, jest to słuszna uwaga. Powinna być w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rzeczywiście nikt tego nie zauważył, łącznie z podpisującym się radcą prawnym. Także
dobrze,
być może, jeżeli jest taka zgoda, to byśmy zmienili ten tytuł i zgodnie z protokołem zmienili tytuł po prostu tej uchwały.
Tak, znaczy trudno tutaj mówić o jakichkolwiek zmianach porządku obrad naszych, bo takie zmiany powinny być zaproponowane na wstępie naszych obrad. Ale fakt, ta sprawa z tą uchwałą ciągnie się już od jakiegoś czasu i właściwie temu wnioskodawcy pewno zależy na tym, abyśmy jednak powzięli jakąś decyzję. W takim razie Państwa Radnych chcę się zapytać, czy ktoś z Państwa Radnych jest za przedstawioną zmianą, czyli tytule zmianą, czyli ten tytuł miał brzmieć w sprawie przystąpienia do zmiany sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja, obejmującego fragment wsi Gardeja przy ulicy Grudzońskiej. Kto z Pani Panów Radnych jest za tą zmianą, proszę o podniesienie ręki. Czyli dodanie tutaj słowa w tytule.
Bo owszem, merytorycznie tutaj nie dokonujemy jakichś merytorycznych zmian dotyczących samej zasadności podjęcia tej uchwały, też podstaw podjęcia tej uchwały, dokonujemy tych korekt, ale w paragrafie pierwszym też trzeba byłoby skorygować przystąpienie do sporządzenia zmiany, bo następnie zdanie ostatnie mówi o tej zmianie. Zmiana obejmuje działki geodezyjne. Także mamy tutaj rzeczywistą treść, myśl autora po prostu tej uchwały. Także paragraf pierwszy też trzeba byłoby w pierwszym zdaniu zmienić. Wprowadzając po prostu słowo zmiany. Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Dobrze, w takim razie odczytam jeszcze raz tytuł tej uchwały i paragraf pierwszy. Uchwała nr 31/171/2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja obejmującego fragment wsi Gardeja przy ulicy Grudziąckiej. I paragraf pierwszy. Przystępuje się do zmiany sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja obejmującego fragment wsi Gardeja przy ulicy Grudziąckiej uchwalonego uchwałą nr 34/213/2006 Rady Gminy w Gardei z dnia 22 lutego 2006 roku opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Aha. Powiem szczerze, że przy tak ważnej uchwale, a tu dochodzi do zmian, no. Tak, to już jest dla nas jest to zrozumiałe. No, szkoda, że akurat ten błąd nie został zauważony akurat na komisji, bo na pewno by nie było teraz przy tym tyle dyskusji. Ale słuszna tu uwaga radnego Piwczyńskiego, no, który akurat nie był obecny na komisjach z różnych, nie wiem, no, swoich osobistych przyczyn. Być może prędzej by to zauważył. Dobrze. Niemniej poprawiliście Państwo, tak? No tak, paragraf trzeci, panie radco prawny, paragraf trzeci myślę, że może być akurat w tej formie, tak? Tak. Tak. Dobrze, kto z pani panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca, 14 za. Mimo tych poprawek. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnej uchwały. Jest to uchwała numer 31, łamane na 172. No i właśnie tutaj też jest błąd. 2013 powinno być, a jest 14. Uchwała numer 31, łamane na 172, łamane na 2013 Rady Gminy Gwardei z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Tutaj w pierwszej wersji mieliśmy zapis w tym programie, że kwotę 6 tysięcy złotych, ale została ona zmieniona teraz na 8 tysięcy złotych i tak myślę, że tutaj Państwo radni mają tutaj poprawione w tym programie, tak? Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy w Gardei uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok na terenie gminy Gardeja. Paragraf drugi. Program współpracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gardeja i paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 15 za. Uchwała nr 31, łamana na 173, łamana na 2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gardeja za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Działalność na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy w Gardei uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gardeja, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych w wysokości 13 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym. Paragraf drugi. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gardeja, którzy uczestniczyli w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 10 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gardeja. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Paragraf piąty. Traci moc uchwała nr 20, łamane na 124, łamane na 2008 Rady Gminy Gardej z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 15 za. Uchwała nr 31 /174/2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody i zarzut ścieków do oczyszczalni na terenie gminy Gardeja. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy w Gardeju uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się taryfy określone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gardeja 13 zł. 19 groszy za 1 metr sześcienny plus podatek VAT dla odbiorców 3 zł. i 19 groszy. 13, aha, przepraszam bardzo. 3 zł. i 19 groszy za metr sześcienny plus podatek VAT dla odbiorców indywidualnych i 4 zł. i 75 groszy za metr sześcienny plus podatek VAT dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Paragraf drugi. Zatwierdza się taryfy określone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei za rzut ścieków do oczyszczalnia na terenie gminy Gardeja. Paragraf, przepraszam, 4 zł. 55 groszy za 1 metr sześcienny plus podatek VAT dla odbiorców indywidualnych i 8 zł. 94 grosze za metr sześcienny plus podatek VAT dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf 4. Uchwałę ogłasza się przez rozpakotowanie w miejscach publicznych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gardei, opublikowanie w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. I ta uchwała została wywołana na wniosek kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jest to wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorczego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Pan kierownik tutaj pisze, przedstawia pismo następującej treści. Zakład Gospodarki Komunalnej Gardei przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Gardeja za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Powyższy taryf opracowany jest zgodnie z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Gardeja i odpowiednie załączniki do tego. I uzasadnienie. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei wprowadza nowe stawki opłat na 2014 rok za 1 metr sześcienny dostarczonej wody i 1 metr sześcienny odprowadzonych ścieków. Proponowane stawki uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego ze względu na większe koszty spowodowane systematycznym wzrostem ceny energii, paliwa, a także zwiększenia się kosztów eksploatacji urządzeń. Wzrost ceny wody nastąpi o kwotę 9 groszy netto dla odbiorców indywidualnych, to jest 10 groszy brutto, zaś dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o 14 groszy netto, 15 groszy brutto. Wzrost ceny odbioru ścieków to zmiana rzędu 5 groszy netto dla odbiorców indywidualnych, a 10 groszy netto dla podmiotów gospodarczych. I zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001, tak? Zaraz, o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Stawka za wyżej wymienione media obowiązuje na 1 rok. Bardzo proszę, radca prawny chciałby zabrać głos.
Panie Przewodniczący, tylko proszę o odczytanie jeszcze raz stawek za odprowadzanie wody dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych posiadających osobowości prawnej, bo nastąpiło przejęzyczenie po prostu, żeby podać właściwą stawkę.
Czyli zarzut, tak?
Tak, w paragrafie pierwszym określono.
W paragrafie pierwszym to tak, jest 3 zł. 19 groszy za 1 metr sześcienny plus podatek VAT dla odbiorców indywidualnych i 4 zł. 78 groszy za metr sześcienny plus podatek VAT dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zresztą, jeżeli ktoś by nawet miał wątpliwości, to ta uchwała będzie raz, jak już czytałem, prędzej ogłoszona, rozpakodowana na tablicach Urzędu Gminy,
w sołectwach, również i w prasie lokalnej, również i będzie zamieszczona w VIP-ie. Także no nie ma powodów do niepokoi żadnych. Czy ktoś z Państwa chciałby tutaj zabrać głos w tym temacie? Jeżeli nie, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, czasami tutaj z mojej strony może i faktycznie dochodzi do jakichś przejęzyczeń, ale wierzcie mi, że naprawdę tu jest trochę głośno na tej sali. I wszystkie tutaj rozmowy no, rozpraszają mnie po prostu przy czytaniu. Uchwała nr 31, /175/2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2014 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 1 i artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy w Gardei uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na rok 2014 w sposób następujący. Podpunkt pierwszy. Dostarczanie wody przy koszcie jednostkowym sprzedaży 1 metra sześciennego wody wynoszącym 4,35 zł netto za 1 metr sześcienny. Dotacja przedmiotowa wynosi 1,10 zł netto dla każdego sprzedanego 1 metra, metra sześciennego wody dla odbiorców indywidualnych. Podpunkt drugi. Gospodarka ściekami przy koszcie jednostkowym utylizacji 1 metra sześciennego ścieku wynoszących 8 zł 17 groszy netto za każdy metr sześcienny. Dotacja przedmiotowa wynosi 1,98 zł netto do każdego odebranego 1 metra sześciennego dla odbiorców indywidualnych. Paragraf drugi. Dostawek określony w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy i drugi, dolicza się podatek VAT w wysokości określonej w odrębnych przepisach. Paragraf trzeci, kalkulacja stawek jednostkowych, o których mowa w paragrafie pierwszym, zawiera załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty, wykonanie uchwały powierza się wójtowi i paragraf piąty, traci moc uchwała numer 22/133/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Samorządowego Zakładu Gospodarki dla zakładu budżetowego na rok 2013. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Kto z Pań i Panów jest radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 15 za. Uchwała nr 31, /176/2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany, uchwały nr 22/128/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2013 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy w Gardei uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 22/128/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści. Ustala się dochody budżetu gminy łącznej wysokości 28 015 501 zł, w tym dochody bieżące 27 051 562 zł, dochody majątkowe 963 939 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 761 564 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian planów dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi, paragraf pierwszy, punkt drugi otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści.
Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 30 074 144 zł, w tym wydatki bieżące 26 624 864 zł, wydatki majątkowe 3 449 280 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 112 424 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Załącznik nr 3 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 4. Załącznik nr 5 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt 5, paragraf nr 2, punkt 2 i 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści. Punkt 2, ustala się przychody budżetu w kwocie 3 855 453 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Punkt 3, ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 796 810 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Podpunkt 6. Załącznik nr 11 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. Podpunkt 7. Załącznik nr 13 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, radny Woliński.
Panie skarbnik, ja mam takie pytanie. W tym załączniku w dziale 600 zmniejsza się wartość zadania modernizacja dróg wewnętrznych w Czachówku i Nowej Wiosce o 60 tysięcy. To znaczy? Można wyjaśnienie.
Tak jak tłumaczyłam na komisji Państwu, że te 60 tysięcy było w tej pierwszej wersji wycofana inwestycja na zakup autobusu w związku z, otrzymaną informacją na komisji, jak byliśmy w tym dniu, że może dojść do podpisania umowy na dofinansowanie i zakup, więc musimy mieć to zabezpieczenie, zaplanowany ten wydatek w kwocie 60 tysięcy. I wtedy na komisji ustaliliśmy, że zdejmiemy na razie z tego tutaj wydatku, gdyż i tak nie będzie on przecież zrealizowany do końca roku. Także z tej inwestycji zostało to zabezpieczone. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie nie ma więcej pytań. Tak, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 31 łamana 177 łamana na 2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 listopada 2013 roku o zmianie uchwały nr 22 łamana na 127 łamana na 2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy w Gardei uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 22 łamana na 127 łamana 2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja, zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje treść jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 15 za. To jest przeciwne. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół był do wglądu. Uwag nie zgłoszono. W takim razie kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 15 za. Punkt następny. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę, panie wójcie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pierwsza interpelacja była pana radnego Łukasza Chmielewskiego, dotycząca organizacji różnych imprez, akurat chodziło o cygany dokładnie. Ja nie byłem na tych imprezach, nie byłem zaproszony. No tak się składa, że myśmy... ja nie wiem, co się dzieje na takich imprezach, w sensie takim merytorycznym. Daliśmy mieszkańcom jakąś swobodę, żeby mogli korzystać z tych dobrodziejstwa, tych domu kultury, świecy, czy jak to można nazwać. I tyle mam do powiedzenia. Trudno to skomentować w ogóle, bo pan radny tutaj miał uwagę, ja nie chcę tego komentować. Nie byłem zaproszony, nie byłem na tych imprezach, a co tam, taką sugestię mam po prostu pierwszy raz, muszę się zapoznać z tym i zobaczymy, co dalej. Tam są różne imprezy w tym miejscu, był taki głód tej świetlicy, więc tam odbywa się dosyć często, cyklicznie, różne spotkania różnych środowisk. Myślę, że po to jest świetlica pobudowana, żeby mogły tam się odbywać. Nie wiem, ten zbieżność tych dat, no trudno mi powiedzieć, no jesteśmy różni od siebie w światopoglądzie, w różnych rzeczach, no nie wiem. W każdym razie trudno to mi komentować. Proszę mnie z tego zwolnić i zapytać u źródła po prostu organizatorów. Teraz dalsza sprawa, interpelacja pana radnego Waldemara. Chciałem tu sprostować, bo to nie jest generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad. Po prostu te drogi 522, 523, 532, 533, numery dróg to są pod zarządem dróg wojewódzkich, ale to taki tylko szczegół. My poprosimy oczywiście dyrektora o naprawę tych miejsc, których tam szczególnie w Wilkowie i na całej trasie w ogóle. Jeżeli chodzi o nasilenie ruchu 522, to nie dalej jak wczoraj właśnie, jak wracaliśmy z Gdańska, rozmawiałem z panem starostą i z dyrektorem, panem Homą w tej sprawie. No, nie można zakazać komuś jeździć drogą. Oni respektują to nasz, bo się boją, bo są bardzo duże kary. Ale niemniej mówiłem, że jest ta droga do wiosny się rozjedzie. Tam będzie praktycznie może środkiem będzie można jechać. Takie jest nasilenie, szczególnie tych dużo wielkotonażowych, drewno. I ten temat przedstawiłem już wczoraj. Następna sprawa dotycząca pana radnego Jerzego, dotycząca kanalizacji w świetlicy. To kierownik za chwilę powie. Chodnik, to myślę, że tutaj z panem Rutkowskim zobaczymy, co tam się dzieje, bo trzeba, jeżeli się zapada, to oczywiście musimy to poprawić przed zimą. A o kable właśnie nie zrozumiałem, o co chodzi.
Chodzi o rów, który był pogłębiany niedawno i zostały przerwane kable między Nową Wioską a Wandowem. No nie wiem, jakieś światłowody czy to... Nie, to nie wiem zupełnie, co to są za kable, ale warto by to sprawdzić, kto to robił, dlaczego tam przerwał to.
Tak jest, sprawdzimy, zobaczymy. Na razie tam nie mieliśmy chyba zgłoszeń tutaj dotyczących, że tam nie ma że telefony nie działają. Te zwykłe analogowe, no nie wiem, może jeszcze to są jakieś sprzed kilkudziesięciu lat, trudno w tej chwili powiedzieć, ale sprawdzimy to oczywiście. I tu jeszcze była pan radny Kowalczyk Mirek, mówił o klasach sportowych. Ja tam sprawdzałem, te badania lekarskie to mogą być, bo widziałem zarządzenia dyrektorów, mogą być u lekarza rodzinnego też. Także tutaj, no tam takie drobne, jak tu pan radny mówił, że trzeba będzie, pani dyrektor na pewno będzie za tym, żeby ta klasa od nowego, od 1 września zaistniała. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Chmielewski był pierwszy, tak? To bardzo proszę. Czy... Ale ja mogę mówić? No, odpowiedzi są na interpelację. Bardzo proszę, radny Chmielewski.
Panie wójcie, to ja to tak, to była moja taka refleksja, to nie było jakieś pytanie do pana i tam jakaś pretensja po prostu. To był taki apel do organizatorów, tak podkreśliłem o jakiś taki tak przy dobieraniu tych dat. Nie, że o nie organizowanie jakikolwiek, tylko po prostu tam analiza dat, jakie tam co w tego dnia może się wydarzyć. Wydarzyło. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny Woliński.
To znaczy ja to bym miał małe sprostowanie do kolegi Chmielewskiego Łukasza, bo ja byłem na tym spotkaniu i raczej nic takiego się nie działo, żeby naprawdę był przyjemny wieczór, piosenki były takie jesienne, smutne i raczej wydaje mi się, żeby indywidualnie nie każdy ocenia historię według siebie, a raczej bym nie chciałbym, żeby skłócać społeczeństwo, bo to z tego może być po prostu jakieś nieprzyjemności. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I radny Kowalczyk, tak?
Ja też z kolei chciałem się podzielić po prostu radością, że te klasy w końcu będą, a nie mam pretensji ani do pani dyrektora, ani do pana wójta. Ewentualnie mogę służyć pomocą przy jakiejś tam rekrutacji i czy koledzy WF-iści z tych szkół mogą wesprzeć. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie kierowniku.
Szanowna Rado, jeśli chodzi o tą kanalizację, którą pan radny pytał, Woliński, odnośnie budynku numer 9 w Nowej Wiosce, znaczy temat jest delikatny, który na pewno chcielibyśmy rozwiązać i to myślę, że pana radnego poproszę o pomoc. Myślę, że w grudniu spotkamy się z mieszkańcami z uwagi na to, że póki co problem nie jest aż tak poważny. No po prostu mają szambo, które wymaga jakby albo remontu, albo przyłączenia do kanalizacji. Jest gdzie ścieki odprowadzać, więc nie jest to taki problem. Oczywiście ktoś mówi, że stan techniczny tego szamba może budzić uwagi, ale nie aż tak, jest wiele, wiele gorszych rzeczy, szamb na terenie gminy podejrzewam i myślę, że to rozwiążemy. Także w związku z tym, że wiemy, że ci mieszkańcy czasami potrafią się nie porozumieć w różnych sprawach, więc aby uniknąć problemów i w tej kwestii myślę, że jeśli spotkamy się powiedzmy, że na początku grudnia i z panem radnym i z mieszkańcami wszystkimi wypracujemy jakiś sposób, żeby to po prostu usprawnić tą odprowadzanie ścieków, które w tej chwili jest i funkcjonuje, ale wymaga jakby usprawnienia. Także jeśli pana radnego to satysfakcjonuje, to tak, jeśli nie, to myślę, że nawet po sesji porozmawiamy na temat daty, terminu spotkania i sposobu i miejsca. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja również chciałbym się odnieść do słów radnego Chmielewskiego. Otóż ja byłem na tych dwóch spotkaniach i 1 marca wykonywał tam swoje utwory pan Laskowski i to było takie, raczej te piosenki były melancholijne, właściwie oddające tutaj, mi się tak wydaje, że oddające ten patos tego dnia. Oczywiście muszę zdementować tutaj jakieś to chyba jest wielkie nieporozumienie, żeby jak ja tam byłem akurat na tych dwóch spotkaniach, nie widziałem, żeby ktoś publicznie spożywał alkohol. Co do drugiego spotkania, no tak się zbiegły te terminy. Owszem, jak tutaj Łukasz słusznie zauważył, była to rocznica wybuchu rewolucji październikowej, ale i nie tylko, bo mi się wydaje, że chyba te spotkanie odbywało się w tym dniu, bo akurat tutaj pani Wojciechowska miała urodziny w tym dniu i mieszkańcy wsi Cygan być może chcieli podziękować tutaj i złożyć życzenia pani Sołtys. No ja bym miał akurat w tym temacie wszystko. Tak. Przechodzimy do punktu następnego, zapytania i wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa, bardzo proszę, pani radna Deja.
Jeszcze chcę dorzucić do tematu niepolitycznego dróg, panie wójcie. Prośba wielka w Bąbkach na Zakręcie, tam po prawej stronie na wyjeździe. Chodnik został bardzo mocno uszkodzony przez ciężkie samochody. To już nie pierwszy sezon chyba. I prośba o jakąkolwiek interwencję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim będziemy tutaj zadawać pytania i wolne wnioski składać, Ja prędzej odczytam pisma, jak to zawsze było już to w naszej tradycji, ale niemniej ja również przyłączam się do tych słów podziękowań, gratulacji dla szkół, właściwie dla wszystkich szkół, bo we wszystkich szkołach są organizowane jakieś przedstawienia, są zaangażowane w te przedstawienia dzieci, nauczyciele. I wierzcie mi, no być może im ja nie jestem na wszystkich tych, nie uczestniczę we wszystkich uroczystościach i wy również Państwo, ale zaangażowanie jest naprawdę duże i dziękuję tutaj również, dziękuję za zaproszenie Pani Dyrektor z Moraw i Strumień, ale i również składam tutaj ukłony wszystkim dyrektorom. Przechodzimy do pism. Tak, jest to pismo do Kazimierza Kratkewskiego, wójta gminy Gardeja, które zostało przedłożone i również do wiadomości Rady. Dyrektor gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki w Wandowie w odpowiedzi na pismo informuje, że po rozpoznaniu do klas pierwszych planuje się przyjęcie ze szkoły podstawowej w Morawach 13 uczniów, ze szkoły podstawowej w Cyganach 10 uczniów, ze szkoły podstawowej w Trumnie jak 11 uczniów, razem 43 uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 roku, paragraf 1 i 2, w oddziale sportowym jest prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach i co najmniej 3 kolejnych klasach szkoły danego typu dla co najmniej 20 uczniów w oddziele. Wobec powyższego zostanie przedstawiona oferta poprzez dyrektorów wyżej wymienionych szkół do rodziców o możliwości utworzenia oddziału sportowego, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki. Zgłosi się odpowiednia liczba chętnych, na razie 20, z odpowiednimi predyspozycjami i uzdolnieniami kwalifikującymi do szkolenia w określonej dyscyplinie lub dziedzinie sportu. Punkt 2. Kandydat posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez przychodnię sportowo-lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej oraz wyróżniający się sprawnością fizyczną. Szkoła posiada zaplecze i obiekty sportowe. Ponadto proponuję rozważenie możliwości utworzenia oddziału usportowianego polegającym na zwiększeniu liczby godzin wychowania fizycznego. Pismo również od wójta, które wpłynęło do Rady Gminy. Mam przyjemność powiadomić pana, iż pani Bogumiła Plepka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei, otrzymała tegoroczną nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. W związku z powyższym zapraszam pana na uroczystość wręczenia statuetek Srebrnego Drzewka, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2013 roku w hotelu Nowotel, Centrum Gdańsk, ulica Pszenna. Mniejsze uroczystości będzie miała miejsce podczas seminarium pod tytułem Ochrona dzieci przed przemocą w rodzinie, program seminarium w załączeniu. Proszę Państwa, to wyróżnienie zostało przyznane no, dzięki zaangażowaniu, mi się wydaje, no, wszystkich pracowników. Chciałbym złożyć gratulacje i Pani Kierownik i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za tak zaszczytne wyróżnienie Marszałka Województwa. I tutaj będą pytania do Pana Radcy Prawnego. Otrzymaliśmy uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, która kwestionuje nasze uchwały dotyczące programu przekazywania dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Następna uchwała jest to uchwała, która orzeka nieważność w paragrafie 2 uchwały o podatkach lokalnych, czyli o zwolnieniach. I jak do tej pory pamiętacie Państwo, uchwalaliśmy taką uchwałę tej treści, że do 20 metrów, powyżej 20 metrów renciści, emeryci po prostu byli zwalniani z tej opłaty. No teraz tak się stało, że to zostało zakwestionowane po tylu latach przez Regionalną Izbę Obrachunkową. No i po prostu będzie to taki skutek, że ci emeryci, renciści będą musieli płacić 100% stawki podatku. Właściwie to są te dwie uchwały. Teraz otwieram dyskusję.
pan radny Mańkowski chciałby zabrać głos. Bardzo proszę.
Panie wójcie, ja odnoszę tego przystanku, bo już trwa to praktycznie miesiąc. W ostatniej rozmowie z sołtysem, to on cały czas twierdzi, że czeka na sygnał, bo jakaś sprawa jest przez komendę policji robiona. Czy to jest zakończone, czy możemy już złożyć ten daszek i zrobić, no bo w sumie nic się nie dzieje, półtora miesiąca, ludzie mokną potem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To znaczy, może najpierw wyłamy tu radcę prawnego, bo tak się tutaj rwie do odpowiedzi. Bardzo proszę.
Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie. A więc w sprawie tej uchwały, orzeczenia nieważności w części badanej uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku, Kolegium Regionalnej Izby Rachunkowej tak orzekło, bowiem rzeczywiście od wielu lat, żeby ułatwić pewnej grupie osób no, płacenie mniejszych podatków albo ich niepłacenie, no, mieliśmy taką uchwałę i chcieliśmy ją przeforsować jakby na kolejne lata. Nigdy Regionalna Izba Rachunkowa nie zwróciła na to uwagi. Tym razem jednak zwróciła uwagę, że nie możemy jednocześnie stosować zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, czyli że nie możemy jakby uprzywilejowywać pewnej grupy społecznej, stwierdzając, że no, gmina nie ma aż takiej swobody w określaniu tych zwolnień, może jedynie stosować zwolnienia o charakterze przedmiotowym. Nie mogą być to zwolnienia ani podmiotowe, ani przedmiotowo-podmiotowe. Stąd też, no rzeczywiście w tej części ona jest nieważna, nie będzie można emerytom i rencistom pójść na rękę tak, jak to było dotychczas. Jedynie te osoby będą mogły składać wnioski indywidualne, jakichś szczególnych, uzasadnione to szczególnymi okolicznościami, brakiem możliwości płacenia tych podatków i na podstawie ogólnych przepisów ustawy będziemy decydować indywidualnie o ewentualnych zwolnieniach lub ulgach albo odroczeniu terminu płatności. Co do drugiej z uchwał, również częściowo Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła nieważność, a dotyczyło to przede wszystkim sposobu wyjaśniania rozdysponowywania przez właśnie tutaj niepubliczne przedszkola, którym udzieliliśmy dotacji, tych środków z dotacji. My chcieliśmy, aby te środki, jakie udzielamy niepublicznym przedszkolom, no były, w jaki sposób zostały rozdysponowane, były określane i na fakturach, jak i też uzależnialiśmy również wypłatę środków na następny miesiąc od rzetelnego sprawozdania. Nie możemy tego robić. Regionalna Izba Obrachunkowa zgodnie z przepisami z artykułem 98.4 o systemie oświaty słusznie stwierdziła, że nie możemy tutaj wprowadzać bezzasadnie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i jakby nakładać dodatkowych obowiązków na dyrektorów tych niepublicznych ośrodków, niepublicznych przedszkoli, właśnie no, z tej dodatkowej sprawozdawczości uzależniać. Dopiero tak naprawdę na koniec roku po uzyskaniu rozliczenia będziemy mogli ewentualnie w przypadku no, uznania, że zostały przekazane tym ośrodkom zbyt wysokie środki na dany miesiąc, żądać po prostu zwrotu tych środków. Także tylko w tej części te uchwały są nieważne. Nie będziemy zaskarżać tych rozstrzygnięć Regionalnej Izby Obrachunkowej, no bo one są uzasadnione, jednak no mówię, to nie wpływa jakby na całą treść uchwały. Uchwały w pozostałej treści pozostają ważne i w mocy. Jeżeli są jakieś pytania, no to poproszę.
Dziękuję bardzo. Pytań nie ma. Bardzo proszę, pan Rutkowski w sprawie tych dachów, tak?
Jeżeli chodzi o przystanek we Wrocławku, to policja prowadziła postępowanie, ale zostało zakończone chyba tydzień temu. W związku z tym, że my mamy ubezpieczone te przystanki, to żeby móc skorzystać z ubezpieczonych tych pieniążków zwrot, to musimy mieć rachunek. Także mamy to zgłoszone do naprawy, także sami nie możemy tego wykonać, bo po prostu nie otrzymamy zwrotu za naprawioną tą wiatę. Także ten wykonawca obiecał, że w tym tygodniu, ewentualnie w przyszłym tygodniu nam te zgłoszone wszystkie przystanki ma naprawić, bo mamy takich 5 tu w gminie zgłoszonych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie państwo jeszcze jakieś wnioski, pytania? Bardzo proszę, panie kierownik.
Chciałam skorzystać z okazji, ponieważ tu dotyczy to mojej osoby, mojej działki, że tak powiem, i przy okazji tego święta to zostało podkreślone w jakiś sposób i przez pana przewodniczącego, i przez pana wójta. Chciałam bardzo serdecznie podziękować panu przewodniczącemu i panu wójtowi za życzenia skierowane pod moim adresem i moich pracowników, ale przy tej okazji chciałam dziękować wszystkim, którzy rozumieją naszą ciężką pracę i tym, którzy nas wspierają, a nie tylko tym, którzy bardzo krytykują, judzą. I czemu to ma służyć? Czy Gardeja ma zawsze słynąć z jakichś złych sytuacji, żeby się z nas po prostu czy śmiali, czy życzyli nam tego złego? Przecież to nie tylko dotyczy pomocy społecznej. Wypowiadamy się wszyscy i państwo się wypowiadacie o oświacie, o innych zawodach, gdzie też ciężko pracują, ale też są poddani krytyce. Ile my się nasłuchamy na temat nauczycieli, na temat ośrodka zdrowia, bo naprawdę wszystkie informacje przepływają przez ośrodek pomocy społecznej. I to jakby powtórzył i skomentował, to byłoby to po prostu horror. Tak jak ja pracuję lat 30 w pomocy społecznej, a 40 w tej gminie. To jakbyście państwo usłyszeli komentarze na temat naszych zawodów, i nie mojego, i nie tylko, i wszystkich leśników, czemu za darmo nie dają drzewa, a przecież wszystkich nas, proszę państwa, obowiązują przepisy jakieś. I wszyscy do tego jesteśmy zobligowani. Państwo jako Rada ustalacie budżet. Państwo jako Rada rozliczacie mnie z realizacji budżetu. Ale ja kieruję się przepisami prawa, a nie tym, że na przykład ktoś z państwa, czy radnych, czy sołtysów, chce, aby żeby komuś pomóc, a szczególnie dotyczy to osób, które niestety publiczne pieniądze przegrywają w tak zwanych szafach na terenie gminy, bo ja tu mieszkam, na terenie naszej wsi, a niejednokrotnie przychodzicie państwo i prosicie o pomoc dla takich osób. Nie wiem, czemu to ma służyć. Ale niezależnie od tego, chciałam bardzo serdecznie podziękować przy tej okazji za współpracę z tym państwem, którzy chcą z nami współpracować i którzy tą ciężką pracę widzą, doceniają i wiedzą, na czym ta praca polega, a te wszystkie zawody niestety na świeczniku będące są poddane takiej krytyce, nie tylko w GOPS-ie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mańkowski, bardzo proszę.
Panie wójcie, ja nawiązując do ostatniej sesji, tam podjęliśmy uchwałę odnośnie zasadności skargi. Pan wie, o co chodzi, czy można tutaj jakąś informację na ten temat uzyskać. Dziękuję.
Już za chwilę,
tak? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Na ostatniej sesji została podjęta uchwała. Myślę, że Pan Radny Mańkowski ma na myśli skargę na kierownik GOPS-u. Drodzy Państwo, skierowaliśmy po sesji do Pani kierownik
w dniu 15 listopada pismo, o którym pan wójt prosił, żeby pani kierownik odpowiedziała, ustosunkowała się do skargi z dnia 10 lipca i 17 lipca, które złożyła pani Grażyna Maluchnik właśnie w stosunku do pani kierownik, te, które państwo też żeście rozpatrywali, jak i również ustosunkowała się sama jako pani kierownik, w sensie to, co dzisiaj mówiła, prowadzenia jednostki i tak dalej. Pismo otrzymaliśmy 18 listopada, w którym tu pani kierownik odpowiada. To pismo jest do wglądu, ja mogę tutaj, mam je przy sobie. Dołączyła również, drodzy państwo, opinię Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, opinię tego ministerstwa, któremu podlega. I to jest jakby część realizacji 4 listopada, które też wpłynęło, bo taką opinię prosiła też pani kierownik. I to jest jakby część realizacji uchwały, panie radny. Pan wójt te wyjaśnienia otrzymał na swoje ręce. Czeka również na rozstrzygnięcie kolegium i tyle w tej kwestii, bo ta sprawa nie jest zakończona. Tyle, dziękuję. Pisma są do wglądu jak najbardziej.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią dyrektor o zabranie głosu.
Panie wójcie, szanowni radni, panie przewodniczący, ja oczywiście chciałam podziękować w imieniu swoim, ale także moich współpracowników za to, że państwo znaleźliście czas, ci, którzy mogli, że przyszliście, że zobaczyliście, że praca szkoły to nie tylko wyniki sprawdzianu, że to jest mnóstwo innych imprez, uroczystości, gdzie no, dzieci mogą pokazać swoje talenty i za to, że państwo byliście, ja bardzo dziękuję, a chciałam podziękować również moim rodzicom, to znaczy rodzicom moich uczniów, moim nauczycielom, bo przy takiej uroczystości, przy takiej okazji to nie jest zaangażowana jedna osoba, to są zaangażowani wszyscy pracownicy łącznie z palaczem, który musi zostać po godzinach i w tych piecach napalić. Ja bardzo serdecznie dziękuję za to, że państwo byliście. Mam nadzieję, że takich okazji będzie jeszcze wiele. I dziękuję to wszystko, co chciałam powiedzieć. A jeszcze też w imieniu koleżanek, których już nie ma, bo zostałam sama na, jak gdyby na straży, do nich te podziękowania też były kierowane, więc w imieniu dyrektorów pozostałych szkół również dziękuję za to, że państwo na te nasze zaproszenia reagujecie, że przybywacie, że poświęcacie również czas, który tak naprawdę moglibyście poświęcić swoim rodzinom. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Zamykam 31. sesję Rady Gminy w Gardei. Dziękuję bardzo.